Gościem Radia Niepokalanów jest dziś pan Jakub Maciejewski, publicysta m.in. tygodnika Sieci oraz portalu wpolityce.pl, autor książek Od początku inwazji rosyjskiej zaangażowany w relacjonowanie wydarzeń z wojennej Ukrainy, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Jakie było dla pana to zderzenie z wojną? Wyjechał pan z kraju na samym początku, z kraju, w którym mimo różnych problemów społecznych życie jest spokojne, panuje pokój, do kraju, w którym trwa wojna. To był szok?
Zdecydowanie mogę państwa zapewnić, że nikt, kto na Ukrainę nie przyjechał i nie spędził tu czasu, to nie może sobie wyobrazić, jak wszystko, jak zupełnie wszystko jest inne. Stąd też powstała ta książka Wojna, reportaż z Ukrainy, żeby można było oczami autora, oczami moich rozmówców zobaczyć nawet takie najbardziej delikatne, zwykłe wydawałoby się sceny, gdy w nocy o drugiej w dużym mieście Zaporożu czy Dnipro słyszymy od 7 do 10 uderzeń rakiet, bo akurat tylu sztuk nie udało się strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. I te rakiety spadają gdzieś w miasto. Nie wiesz gdzie. Słychać tylko takie grzmoty, jednak tak punktualne, że wiemy, że to nie jest burza. I rano można przez okno zobaczyć, jak ludzie normalnie wstają do życia, idą do pracy, kupują kawę w kiosku, czy rzucają patyk psu, bo życie jakoś próbuje udawać normalność. I to jest jedna z najzwyklejszych scen dzisiejszej Ukrainy, choć przecież tam na froncie, w Donbasie czy w Chersoniu, to piekło ostrzałów jest dużo, dużo gorsze, ale chciałbym właśnie, by czytelnicy w Polsce zrozumieli, jak bardzo ta rzeczywistość już 10 kilometrów na wschód od Przemyśla, rzeczywistość zmienia się dlatego, bo do Ukrainy wkroczyła rosyjska armia.
Pisze pan też o tym w swojej książce, że wojna jest takim ekstremalnym momentem, takim sitem, które odsiewa ziarna od plew. Z jednej strony ludzie, którzy właśnie ruszają mężnie do walki o swój kraj, ale z drugiej też pojawiają się tacy, którzy próbują unikać wezwania do walki albo wykorzystują sytuację. Jak ludzie na Ukrainie reagują na wojnę? Jakie postawy pan spotyka na co dzień?
Rozmawiamy w dobrym momencie na ten temat, bo w ostatnich dniach ukraińskie służby zatrzymały wielu ludzi oskarżonych o korupcję. Ludzi często na bardzo wysokich ministerialnych szczeblach. W ich domu znaleziono gotówkę. I tak jak pani redaktor już w książce wyczytała, ja także spotykałem różnych ludzi, także z parlamentu ukraińskiego, którzy starali się ukryć i nie podejmować wyzwania epoki, ale po prostu znaleźć bezpieczne miejsce, choć powinni być wówczas gdzie indziej. I faktycznie wojna wyzwala bardzo różne postawy, ale trzeba powiedzieć, że zarówno opinia publiczna na świecie, jak i sami Ukraińcy są zdumieni swoją własną postawą zaangażowania, bo pamiętajmy, że w pierwszych kilkudziesięciu godzinach wojny, gdy rakiety spadały na miasta, gdy szturmy na granicy łamały na początku ukraińską armię, albo też desanty pojawiały się na lotniskach różnych ukraińskich miast, naród się wściekł na Rosjan. Naród chciał obronić swój kraj i to właśnie ta fala entuzjazmu, to pospolite ruszenie przekonało nieprzekonanych decydentów w kraju, że trzeba jednak bronić Ukrainy, bo tego chce ukraiński naród. Więc gdyby patrzeć tak z dala na tę panoramę postaw, to zdecydowanie przeważył taki patriotyczny gniew i naprawdę zwykli ludzie chwytali za broń i stawali do walki z większymi siłami, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę, naprawdę stając się bohaterami. Niestety trudno uniknąć takiego wrażenia, że ten scenariusz gdzieś na Kremlu leży też wobec Polski, że i my, nie daj Boże, mielibyśmy zdawać podobny egzamin, egzamin z historii, ale egzamin wojenny. We'll be right back.
No właśnie, nie sposób bowiem odnieść wrażenia, czytając pana książkę, że jest to też pewne ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla Polaków, no nie tylko dla Polaków, ale między innymi te bombardowania na przykład charkowskiej dzielnicy Sałtiwka łudząco przypominają bowiem to miejsce, ta dzielnica, te bloki, chociażby blokowiska łódzkiego Widzewa czy warszawskiego Ursusa. Tak więc czytając rodzi się takie pytanie, czy wojna taka może rozgorzeć także w Polsce?
Podobieństwa takie emocjonalne są liczne. Mamy też wiele wspólnego z narodem ukraińskim, jeśli chodzi o kulturę, język, historię. Są też podobieństwa architektoniczne ze względu na to, że nasze państwa były rządzone przez komunistów, ale też niestety wiemy z politycznych przekazów Kremla i z wyciekających stamtąd od czasu do czasu dokumentów czy pewnych informacji, że Polska jest na liście rosyjskich celów. Dzisiaj Ukraińcy to zatrzymali Rosję. Osłabiają ją, wykrwawiają ją, a daj Boże zwyciężą, zatrzymując Rosję na całe dekady. Ale wiemy na pewno, że nienawiść do Polaków ze strony Rosji jest bardzo wyraźna. Nienawidzą nas zwykli Rosjanie, ale także i władze, które przecież drugie co do ważności święto Federacji Rosyjskiej ustanowili 6 listopada, upamiętniając wyrzucenie Polaków z Kremla 1612 roku. Ale to są tylko nieliczne z całego szeregu przykładów na to, że Rosjanie niestety wobec Polski mają bardzo niedobre intencje, więc przyjrzenie się inwazji Rosji na Ukrainę pozwala wyciągać bardzo wiele wniosków dotyczących nas samych.
Opowiadał pan o tym, że pan nie jest jedyną osobą, która wybrała się na wojnę na Ukrainę. Pan jako akurat reporter wojenny, ale też jest wielu ochotników, którzy walczą, wielu wolontariuszy. Co Ukraińcy myślą o Polakach? Czy dostrzegają tę pomoc płynącą z Polski?
To pytanie pojawia się też na wielu spotkaniach z czytelnikami, chyba na wszystkich. Nas to interesuje, bo otworzyliśmy swoje serca, ponosimy też koszta finansowe tej wojny. Czasami nasi bliscy jadą na Ukrainę z pomocą i faktycznie ta informacja zwrotna, czy to jest dostrzegane i widziane, no jest nam potrzebna. I mogę tu Państwa zapewnić już setkami przykładów, że ta wdzięczność Ukraińców, ona zamieniła się wręcz w taką polonofilię, w taką miłość do Polaków. I to jest zarówno do polityków, do Andrzeja Dudy, który stał się symbolem, ale też wdzięczność do zwykłych Polaków, bo mnie jako dziennikarza wpuszczano bardzo często tam, gdzie innych nie przepuszczano, bo miałem polski paszport. A mówiąc głębiej, bo państwo, nasi słuchacze pomagali Ukraińcom, dawali pasztety, makarony czy ryże, które widziałem w najbardziej odległych wioskach Donbasu, przekazywali pieniądze, które poszły na apteczki, państwo polskie przekazało broń, a my sami w kraju przecież przyjęliśmy ponad 3 miliony uchodźców i tam ciągle, na posterunkach, w okopach, w bunkrach słyszę, ach, wy z Polski, to proszę przekazać, że jesteśmy wdzięczni i tu pojawia się podziękowanie za coś konkretnego, za to, że żona jest w Warszawie, za to, że mam kamizelkę kuloodporną z Polski, za to, że prezydent Andrzej Duda przyjechał do Kijowa. Cały czas proszą mnie Ukraińcy o przekazywanie tej wdzięczności. To też chciałbym teraz na antenie radia zrobić. Naprawdę, Ukraińcy są bardzo wdzięczni, doceniają to. I to nasze chrześcijańskie miłosierdzie okazało się w nas jednak mocne. I to jest powód do dumy, o którym powinniśmy pamiętać.
Co jeszcze potrzebne jest z naszej strony Ukraińcom? Bo myślę, że wiele osób gdzieś jeszcze pragnie tej pomocy udzielać, ale no jest takie pytanie, co teraz jest potrzebne?
Właśnie wracam z Charkowa, gdzie ksiądz Wojciech prowadzący tamtejszy Caritas, Charków jest dużym miastem, ale już blisko granicy z Rosją na wschodniej części kraju. I tam jest wspaniały projekt robiony Rodzina Rodziną, który zamienia się trochę w projekt Parafia Parafią. I w wielu parafiach zbiera się czasami naprawdę niewielkie środki po to, by pomóc konkretnym rodzinom na liście charkowskiego Caritasu, rodzinom, których dzieci, no przepraszam, musimy to powiedzieć, których dzieci nie mogą spać, krzyczą w nocy, moczą się, nie potrafią się skupić, bo przeżyły piekło. Mamy tam wiele dzieci, które spędziły 5, 7, 10 miesięcy pod rosyjską okupacją. Widzieli, jak morduje się ich bliskich, czasem widzieli, jak gwałci toczy się kobiety. Czasem były te dzieci szantażowane, czasem były straszone, ale przede wszystkim widziały wokół siebie zbrodniarzy, którym wolno było wszystko. I teraz nie tylko wojna staje się naszą koniecznością, ale też pomoc tym, którzy sobie nie radzą z strasznymi wojennymi doświadczeniami, a są to przede wszystkim dzieci.
Kiedy czytałam pana książkę Wojna, reportaż z Ukrainy, bo o tej książce właśnie dziś rozmawiamy na antenie Radia Niepokalanów z panem Jakubem Maciejewskim, to przyznam szczerze, że bardzo poruszył mnie też taki fragment, w którym opisuje pan historię Aleksandry Iwanowny, która próbuje uzyskać akt urodzenia dla swojego syna Miszy. Opowieść, która odsłania przed nami kulisy handlu ludźmi. Proceder, który ma miejsce pewnie w wielu miejscach na świecie, ale my często tutaj w Polsce przynajmniej, ja jako Polka mieszkająca w centrum Polski to mówię, nie zdajemy sobie sprawy, że jest tak blisko nas.
Blisko nas niestety, a wojna też jest okazją dla różnych mafii, także tych handlu ludźmi. A rozdział 5, który pani redaktor przytacza, jest rozdziałem, który najciężej czyta się czytelnikom mającym właśnie dzieci. Opisuje się tam bardzo perfidny sposób handlu dziećmi, porywania dzieci. Ja z tym przypadkiem spotykam się też niestety już po napisaniu tej książki, gdy wiemy, jak wiele dzieci ukraińskich Rosjanie już porwali i wywieźli na Syberię. Z południowej Ukrainy wywieźli bowiem ponad 100 tysięcy dzieci, kradnąc je swoim matkom, czasami podstępem, czasami z rzekomą troską, na chwilę ma dziecko na przykład wsiąść do autobusu, bo tam będzie bezpieczniej i oto autobus nagle zapala, rusza i odjeżdża w nieznane miejsce. Matki tracą dzieci swoje na zawsze. Tak jak Niemcy w 1943 roku porwali ponad 30 tysięcy dzieci z Zamojszczyzny. Polacy mają tę pamięć, chciano te dzieci zgermanizować, to były dzieci niebieskookie, jasnowłose. Tak teraz dzieci są zabierane po to, by je potem w głębokiej Syberii zrusyfikować, by zapomniało o swojej ojczyźnie i zapomniało o swojej rodzinie. I to jest, proszę państwa, 100 tysięcy dzieci wywiezionych kilka tysięcy kilometrów na wschód do zapadłych rosyjskich wsi. To się dzieje dzisiaj, w 2023 roku, nie podczas II wojny światowej czy czasów stalinowskich. Znowu wagony idą na wschód, na Syberię. Nie do łagrów, ale w jakieś nieznane nam miejsca. Stąd też tak ważne jest, byśmy mówili o tej wojnie, byśmy alarmowali nas wszystkich, że jest to godzina próby dla Europy, także dla Polski, dla każdego z nas, żebyśmy przeciwstawili się prawdziwemu złu, jakim okazała się Federacja Rosyjska.
Wróćmy właśnie jeszcze na chwilę do takich początków tej wojny. We wstępie do swojej książki pisze pan takie poruszające słowa. Co tutaj zaszło? Czy historia się poplątała i zrobiła na mnie zapowiedzianą powtórkę? A może daliśmy się uśpić wygodnemu życiu w kawiarniach, restauracjach i na wycieczkach i uwierzyliśmy, że nasze czasy są lepsze niż poprzednie, takie bardziej ludzkie czy humanitarne? Czy Rosja zagrała nam straszliwą melodię ludobójstwa jako łabędzi śpiew totalitaryzmów? Czy może właśnie przypomniała, że państwowe ideologie potrafiły, potrafią i w przyszłości też będą potrafiły zabijać? Czy umie pan odpowiedzieć na to pytanie? Co tutaj zaszło? Czy dało się przewidzieć tę wojnę?
Znowu liberalni, zachodni myśliciele próbują przekonać nas, że Rosja to taki może wyjątek, ale tak naprawdę żyjemy już w lepszych czasach pokoju i humanitaryzmu. Tymczasem ja przez ponad 150 dni od początku zeszłego roku widziałem sceny jak wyjęte z 1939, a może nawet z 1916 roku. Bo teraz, gdy my rozmawiamy, gdy nasi słuchacze słuchają naszej rozmowy, to w tej chwili ukraińscy żołnierze siedzą w skutych mrozem okopach naprzeciwko rosyjskich czołgów w podobnej sytuacji jak w 1916 roku na froncie zachodnim. Na terenach okupowanych zabija się lub torturuje się ludzi. Wczoraj w Borowej słuchaliśmy o jamie specjalnym, takiej wydrążonej ziemiance w lesie nieopodal miejscowości. Tam torturowano Ukraińców, o których mówiono, że są ukraińskimi patriotami. Więc tam Rosjanie znajdowali ich, zaciągali po to, by ich kontrolować, bić, zabijać, wyciągać od nich informacje. Okazuje się, że Rosjanie to robią, a wciąż tacy politycy jak Scholz czy jak jego berlińskie, niemieckie otoczenie szukają dróg porozumienia z Rosją, by robić z nimi pieniądze. Pieniądze, które potem idą na morderczą machinę wojenną Rosji. Więc te czasy się nie zmieniły nie tylko dlatego, że Rosja wyprawia takie ludobójcze akty, ale także dlatego, że na Zachodzie bywa na to przyzwolenie. Przyzwolenie na to, by jakiś kraj wpuścił armię do drugiego kraju, która może mordować, kraść i wywozić ludzi do niewoli. A mówimy przecież to o XXI wieku, a nie o pierwszej połowie XX czy o XVII wieku, gdy robiła tak Rosja carów. Dlatego niestety książka ta, Wojna, reportaż z Ukrainy, jest też apelem o to, byśmy z większą pokorą podchodzili do swoich czasów. Nie są one tak wspaniałe, jak wielu użytkownikom, konsumentom mogłoby się wydawać.
Rozprawia się pan też z takim mitem chyba, który gdzieś tu u nas na Zachodzie, na tych terenach, gdzie nie ma wojny, u nas w Polsce też się pojawia takie zdanie, które pada, że tu winny jest tylko Putin, że naród rosyjski tu nie ponosi winy, że to jego wojna.
Rosjanie mają takiego prezydenta, na jakiego sobie zasłużyli, jeśli dziś pod Bachmutem, dziś, także wtedy, gdy słuchamy tej rozmowy, tysiące rosyjskich żołnierzy podrywa się do szturmu, biegnie przed siebie na oślep, będąc ścinanych serią karabinów ukraińskich obrońców, bo ci Rosjanie atakują jak Armia Czerwona w 41, 42 roku, nie licząc się z ludzkimi stratami. To gdzie są, przepraszam bardzo, matki tych chłopców, ich żony, dziewczyny, siostry, gdzie są ich rodziny, przyjaciele, którzy wiedzą, że ich bliscy są traktowani jak mięso armatnie. Rosjanie nie liczą się ze stratami, są pchani pod ogień ukraińskich karabinów i w Rosji nikogo to jakby nie przejmuje. Nie ma protestów, nie ma próby ocalenia tych ludzi, bo wszyscy mają horyzont zawężony albo do talonu, które dostaną po śmierci kogoś bliskiego, albo wiarę w Władimira Putina. Niestety, Putin i Rosjanie to jedna wspólnota i nie dajmy sobie wmówić, że prezydent Rosji jest tu jakimś wyjątkiem, bo wtedy, gdy ktoś go obali, Zachód znów dogada się z Rosją, a następnym celem po Ukrainie niestety możemy być my.
Ale tak jak pan słusznie zauważa w książce, musimy też pamiętać o tym, że to nie Putin jest na tym polu walki, to nie Putin prowadzi walkę w ten sposób, że właśnie znęca się nad żołnierzami ukraińskimi, gwałci kobiety, czy robi krzywdę dzieciom.
Tak, właśnie wiemy też, że Rosjanie są sprawcami zbrodni bezpośrednio na tych terenach wojennych. No tutaj aż trudno mówić naszym słuchaczom o przykładach tego okrucieństwa, ale ja rozmawiałem w Jagodnym z więźniami, można powiedzieć, byłego obozu koncentracyjnego zlokalizowanego pod ziemią w szkolnej piwnicy, gdzie przez cały czas trwania okupacji, ona na szczęście trwała tam tylko 28 dni, trzymano ludzi, 300 osób w jednej szkolnej piwnicy i gdy ktoś umierał, nie pozwolono wynosić ciała, już nie mówiąc o jego pochowaniu i rozmawiałem też z mężczyzną, którego matka umarła i 10 dni leżała obok niego, było tam jego ciało, a więc to na to pozwolili zwykli Rosjanie. Już szkoda wręcz przytaczać znowu te obrazy gwałtów na kobietach w Swobodzie, czy też biciu i grożeniu ludziom w Snigurivce, w obwodzie mikołajowskim, niedaleko Chersonia, czy też wielu, wielu innych przypadkach, gdzie podczas okupacji Ukraińcy przeżywali piekło tak bardzo podobne do tego, które przeżywali Polacy za niemieckiej i sowieckiej okupacji.
To są sceny, które budziły w nas przerażenie, kiedy w szkole czytaliśmy książki, chociażby Medaliony naukowskie, i teraz to się dzieje po prostu tak blisko nas.
Niestety tak, z tej wojny też powstaną medaliony Zofii Naukowskiej, tylko w ukraińskiej wersji, we współczesnej wersji. A mogę też państwa zapewnić, przyglądając się tej wojnie, mogę powiedzieć, że o wielu najgorszych rosyjskich zbrodniach jeszcze nie wiemy. One są jeszcze ukryte. Dopiero jak wyzwala się kolejne ziemie, odbija się je z rąk okupanta, wychodzą na jaw nowe miejsca zbrodni, nowe sposoby tortur, znęcania się nad ludnością. Dlatego jeszcze bardzo wiele terenów będących pod rosyjską okupacją kryje tajemnice, o których nam się nawet nie śniło, których teraz nie możemy sobie jeszcze nawet wyobrazić.
Jakubie, pan jest od początku wojny na Ukrainie. Jak wygląda pana codzienność tam? Jak wygląda pana dzień, chociażby dzisiejszy? Co pan dzisiaj będzie robił? Jest pan to w stanie przewidzieć?
No wiemy tylko tyle, że musimy odzyskać samochód, który nam się zepsuł i naprawia go mechanik. I jedziemy dzisiaj do Donbasu. Jedziemy dzisiaj do tego skrawka ziemi, gdzie Ukraińcy bronią, i to można powiedzieć bez przesady, każdego metra. I tam, jak już się wjedzie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam się stanie. Wiemy, że w Bachmucie dzisiaj trwa największa bitwa XXI wieku. Wiemy, że zginęło tam już naprawdę ponad 30 tysięcy Rosjan. O kupę gruzów i emerytów chowających się gdzieś tam. O to walczą dzisiaj Rosjanie, próbując ogłosić światu jakieś rzekome wielkie zwycięstwo. Ale Ukraińcy w Bachmucie się jeszcze bronią, zadając Rosjanom potworne straty. Więc czasami można mieć takie wrażenie, będąc na Ukrainie, że nie wiem, czy ja się przemieszczam w przestrzeni, będąc w Charkowie, w Chersoniu czy w Donbasie, czy ja się przemieszczam może w czasie, widząc sceny jak z bitwy pod Stalingradem czy bitwy nad Sommą. Bo niestety te realia wojenne, wojskowe nie zmieniły się wiele od czasów II wojny światowej.
I takie pytanie, które myślę rodzi się w sercach wielu słuchaczy, kiedy słuchamy pana opowieści. Czy pan się nie boi?
Ja też chciałbym, żeby ta książka nie była, broń Boże, jakby pomnikiem postawionym autorowi. To jest relacja o Ukraińcach, ale także o Polakach, bo jak mówię, no ja tu nie jestem jedynym Polakiem. Widziałem bardzo dzielnych wolontariuszy, którzy zawozili żywność do wiosek już ostrzeliwanych we wschodniej Ukrainie, gdzie już dochodzili rosyjscy żołnierze, tam wjeżdżał Polak z żywnością, z kocami, jeśli to była chłodna jesień, prawda? I trzeba pytać nas wszystkich, nas Polaków, którzy są tu na Ukrainie, czy się nie boimy. I z tego, co ja widzę, to Polacy ze swoją fantazją dawnych wieków wsiąkają w te realia wojenne stopniowo. Najpierw przyjeżdża się zrobić jeden krok, chcąc czymś pomóc, coś zrelacjonować, może nawet ze Lwowa, tylko ze Lwowa, tylko z bezpiecznej części, może do Kijowa dojeżdżając, ale potem jest ten zew, to takie zobowiązanie, że skoro już tu jesteśmy i dzieje się najprawdziwsze zło rosyjskie na tej wojennej Ukrainie, to że mamy zobowiązanie zrobić coś więcej. I w ten sposób wielu Polaków, także ochotników w ukraińskiej armii, polskich ochotników, znalazło się na froncie, walcząc w obronie kraju, walcząc z Rosją, ale zaczęło się od tego, że pojechali tylko pomóc kogoś wywieźć z trudnego terenu, ocalić jakąś rodzinę z Ukrainy, ale potem widzieli, że są potrzebni jeszcze bardziej. I my wszyscy, my Polacy na Ukrainie, stajemy też po tej stronie, po prostu odpowiadając na zew historii w ten sposób, że polski kod kulturowy, historia, nasza tożsamość skłania nas do walki z imperiami, gdy grozi nam po prostu kolejna straszna wojna. Lepiej tym razem w XXI wieku zapobiec, by dotarła do Polski, niż czekać na nią spokojnie nad Wisłą.
Warto wspomnieć, że obok tych pana opisów, niezwykle poruszających, ciekawych, przejmujących, czasami po prostu łapiących za serce i wyciskających łzy, są także piękne zdjęcia. Kto je robi?
Zdjęcia robi między innymi Władysław Karpowicz, młody fotoreporter z Żytomierza, który tak samo, no poznaliśmy się, gdy on był w obronie terytorialnej Kijowa, gdy Kijów był powoli oblegany przez Rosjan, groziła nam bitwa o Kijów, więc później, gdy Rosjanie odeszli stamtąd, fotograf miał trochę swobodniejszy czas. Myśmy się tu zaprzyjaźnili, a przyjaźnie wojenne wyglądają trochę inaczej. I teraz już można powiedzieć prawie od roku jeździmy po wszystkich odcinkach frontu rosyjsko-ukraińskiego. I tutaj dziesiątki, setki godzin polsko-ukraińskich rozmów skłaniają nas też do myślenia o przyszłości. Nie tylko o tych okropieństwach, które się tu dzieją, jak tak heroizmu Ukraińców, ale też o tym, jak będzie trzeba sobie ułożyć relacje w naszej części Europy, byśmy to my, Polacy czy Ukraińcy, byli gospodarzami, a nie silniejsze państwa, które będą nam narzucać swoją wolę.
Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tę rozmowę na antenie Radia Niepokalanów. Przypomnę państwu, że rozmawialiśmy o książce Wojna, reportaż z Ukrainy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Niezwykle ciekawej książce, godnej państwa uwagi, zwłaszcza, że mamy właśnie w tych dniach rok już od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Bardzo dziękuję, panie Jakubie, i życzę Dużo szczęścia, dużo Bożej opieki na tych pana codziennych drogach wojennych.
Bóg zapłać i państwu, i pani redaktor. Dziękuję uprzejmie.
Ta wojna jest blisko. Kilkanaście kilometrów od polskiej granicy znajdują się w pełni uzbrojone posterunki wojskowe, a w nich żołnierze gotowi walczyć z rosyjskim najeźdźcą aż do śmierci. Ale oprócz geografii chowa się w bliskości tej wojny jeszcze inna, upiorna prawda. Niemiłosiernie bombardowana charkowska dzielnica Sałtivka łudząco przypomina przecież blokowiska łódzkiego Widzewa czy warszawskiego Ursusa. Tak więc serce podpowiada mroczne pytanie. Czy wojna taka może rozgorzeć w Polsce? Umysł nie pozostaje dłużny tym rozważaniom. Rosjanie ćwiczyli przecież już atak nuklearny na Warszawę. Wrogość do Polski wpisana jest w ideologię rosyjskiego imperium. Reportaż wojenny Jakuba Maciejewskiego jest lekturą nie tylko niezwykle wciągającą, ale też do bólu prawdziwą i pouczającą. Autor książki dotarł na front jako jeden z pierwszych i spędził tam z przerwami ponad 140 dni. Doświadczył rzeczy, które nam, Polakom XXI wieku, wydawały się już niemożliwe. Przeżył koszmar donbaskiego frontu, trwał z mieszkańcami Kijowa podczas bombardowań, widział ślady rosyjskiego ludobójstwa dokonanego w Iziumie. Na tak zwanych drogach życia stał się świadkiem niezwykłej odwagi ukraińskiej ludności cywilnej, zaś w Jagodnem trafił na świeże ślady obozu koncentracyjnego, w którym Rosjanie mordowali Ukraińców. I choć nieraz łzy złości, rozpaczy i bólu uniemożliwiały mu pisanie, to jednak Jakub Maciejewski relacjonuje tę wojnę szczerze i bezpośrednio. Słowo jest uzupełnione obrazem, który nieraz staje się najmocniejszą formą przekazu. Blisko 80 ilustracji zamieszczonych w tej książce domyka klamrą brutalny krajobraz po rosyjskiej inwazji. Co ważne, ta książka jest również ostrzeżeniem. Przez kilka dekad wierzyliśmy bowiem w naiwną bajeczkę o lepszych i bezpieczniejszych czasach. Co jeśli zachodnim politykom morderstwa w Irpieniu czy bombardowania szpitali i przedszkoli nie przemówiły do rozsądku? Czy będzie inaczej, gdy to Polska stałaby się kolejną ofiarą rosyjskiej agresji? Czy nie znajdzie się jakieś wygodne usprawiedliwienie, by reakcję krajów zachodnich opóźnić? Perspektywa Polska wraca w tej książce często. Autor zauważa, że jego polskość otworzyła mu na Ukrainie wiele drzwi, które dla innych pozostały zamknięte. Każdy z oficerów i żołnierzy podkreślał wobec niego swoją dozgonną wdzięczność za serca i drzwi, które zostały otwarte w Polsce dla ich matek, żon, dzieci i starców. Czy może się to stać fundamentem odbudowy idei starej i wielkiej Rzeczpospolitej, pomimo niezwykle trudnej historii najnowszej? Również na to pytanie autor książki szuka odpowiedzi. Jakub Maciejewski. Wojna. Reportaż z Ukrainy.